Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież wezwał księży i biskupów do codziennego pielęgnowania daru kapłaństwa. Międzyreligijna delegacja poinformowała Franciszka o sytuacji w ogarniętej wojną Republice Środkowoafrykańskiej. Kolejny raz odroczono proces pakistańskiej katoliczki skazanej na śmierć za mówienie o Chrystusie. 26 marca zapraszam na wieczorne aktualności. Biskupi, kapłani i diakoni mają paść owczarnie w mocy Ducha Świętego i według serca Jezusa. Jeśli nie czynią tego z miłością, do niczego nie służą, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Swą katechezę poświęcił kapłaństwu, wskazał, że to dar, który trzeba pielęgnować.
Biskup, który się nie modli, biskup, który nie słyszy i nie słucha Słowa Bożego, nie odprawia codziennie mszy, nie spowiada się regularnie, na dłuższą metę traci jedność z Jezusem i staje się miernotą, która nie przynosi Kościołowi pożytku. To samo można powiedzieć o kapłanach. Dlatego musimy pomóc biskupom i kapłanom, by się modlili, słuchali Słowa Bożego, które jest codziennym pokarmem, by każdego dnia sprawowali Eucharystię i często się spowiadali. Jest to bardzo ważne, ponieważ przyczynia się do uświęcenia biskupów i kapłanów.
Do bycia blisko doświadczanej konfliktem ludności Republiki Środkowoafrykańskiej do dalszych wysiłków dla przywrócenia pokoju zachęcił papież przedstawicieli międzyreligijnej delegacji tego kraju. Po audiencji ogólnej Franciszek rozmawiał z katolickim arcybiskupem i z głównym imamem stołecznego Bangi oraz z ewangelikalnym pastorem, którzy od miesięcy prowadzą kampanię na rzecz pokoju w tym afrykańskim kraju. Mówi imam Kumar Kobine Layama.
Było wezwanie do dżihadu, które wyszło z Mali. Pytam się jednak, bronić muzułmanów, ale przed kim? U nas muzułmanie chronieni są przede wszystkim przez chrześcijan w ich kościołach. Większość wyznawców islamu znalazła schronienie w różnego rodzaju strukturach należących do chrześcijan, czyli gdzie należałoby podłożyć bomby. W tych kościołach, gdzie chronią się muzułmanie. To nie jest islam. Bóg dał nam przesłanie pokoju, tolerancji i cierpliwości. Myślę, że problem tkwi w nas, muzułmanach, którzy wybraliśmy cichy współudział. Nigdy otwarcie nie potępiliśmy przemocy, której dopuszczali się nasi bracia należący do Seleki. Nie wzięliśmy za to odpowiedzialności. Musimy zrobić teraz rachunek sumienia i prosić Boga i braci o przebaczenie, by naprawdę zbudować pokojowe współistnienie.
Z kolei ewangelikalny pastor Nicolas Guereye-Koyamek Bangu zwraca uwagę, że w obecnej sytuacji najpilniejszym zadaniem jest przywrócenie bezpieczeństwa.
W Republice Środkowoafrykańskiej nigdy nie było chrześcijańskich milicji. Antibalaka to oddziały samoobrony, które powstały, by stawić czoło rebeliantom z Seleki. Teraz trzeba cierpliwego dialogu. Wierzymy, że wspólnota międzynarodowa wsłucha się wreszcie w głos cierpiących i pilnie pomoże nam rozwiązać problem wewnętrznych uchodźców, a także tych rodzin, które pozostały w swych domach, ale żyją w nieustannym zagrożeniu. Najpilniejszą rzeczą jest przywrócenie bezpieczeństwa. Ci, których zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym, muszą uczynić to jak najszybciej.
Pakistański sąd kolejny raz odroczył proces apelacyjny w sprawie Asii Bibi. Chrześcijanka od 2009 roku przetrzymywana jest w więzieniu pod zarzutem bluźnierstwa przeciwko Mahometowi. W istocie opowiadała koleżankom o swej wierze w Chrystusa. Proces był już kilkakrotnie odraczany, ponieważ nie udawało się skompletować składu sędziowskiego. Dziś w końcu miał się rozpocząć, jednak na rozprawę nie stawili się adwokaci strony oskarżającej i sędziowie zostali zmuszeni do odroczenia sprawy. Obrońcy katoliczki będącej matką pięciorga dzieci podkreślają, że środowiska muzułmańskie starają się zrobić wszystko, by nie doszło do rozprawy. Przypomina się w tym kontekście, że w Pakistanie za stawanie w obronie Asii Bibi zostali już zabici gubernator i minister.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy.
Meksykanie charakteryzują się wielką czcią do Matki Bożej i świętych. O sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Tenango del Aire oraz życiu religijnym w Meksyku opowiada pallotyn brat Michał Szczygioł w rozmowie z Hanną Honisz. Audycję przygotowało Radio Plus Opole. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w Tenango del Aire, w dalekim Meksyku.
Skąd kult Bożego Miłosierdzia w Meksyku?
No, historia jest bardzo ciekawa, ponieważ wiąże się ona z wizytą delegacji meksykańskiej, która przywiozła do Polski figurę Jezusa Miłosiernego z zamiarem pozostawienia jej świętej pamięci księdzu kardynałowi Józefowi Glempowi z prośbą o nowych misjonarzy, którzy byliby przeznaczeni przede wszystkim do głoszenia kultu Miłosierdzia Bożego w Meksyku, dokładnie w pobliżu stolicy, tutaj w tej miejscowości Tenango del Aire. I ksiądz kardynał Józef Glemp skierował ich, jak to sam powiedział, do specjalistów w tej dziedzinie. Jedźcie do Doliny Miłosierdzia Bożego w Częstochowie. Tam są księża i bracia pallotyni, oni w tym długo już siedzą. No i tak się stało. Figura został wybudowany specjalnie piękny ołtarz, gdzie jest umieszczony Pan Jezus Miłosierny w naszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. No i po paru latach pierwszy współbrat tutaj przybył, a dokładnie przybył aż z Brazylii. Polak, ksiądz, który przybywa z Brazylii, aby rozpocząć budowę tego kultu Miłosierdzia Bożego właśnie tutaj w pobliżu stolicy Meksyku. Jesteśmy tutaj od 16 lat. Początki nie były łatwe, jak relacjonują pierwsi współbracia, ponieważ dom był w dużej mierze zrujnowany, zniszczony. Była to jedna wielka ruina. Kościół no troszkę lepiej wygląda. Było dużo pracy, ale szybko pierwsi współbracia nawiązali kontakt z tutejszą ludnością i wspólnymi siłami. Udało się odbudować piętro naszego domu, gdzie teraz wszyscy wspólnie mieszkamy. Jesteśmy teraz na etapie rozpoczynania, restaurowania naszego pięknego, zabytkowego kościoła, które jest od 2000 roku jako sanktuarium Miłosierdzia Bożego, diecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego, diecezji Baie de Chalco.
Polacy i Meksykanie mają wiele wspólnego, jeśli chodzi o pobożność, zwłaszcza tę pobożność ludową, maryjną. Jak brat ocenia ten koloryt pobożności Bożego Miłosierdzia? W jaki sposób ci ludzie oddają cześć Bożemu Miłosierdziu? Jak się modlą? Co jest dla nich bardzo ważne?
No jest to prawdą, że Meksykanie są bardzo maryjnym narodem. Aż do wyjazdu z Polski myślałem, że to my Polacy przodujemy. Muszę przyznać, że jesteśmy na równi z Meksykanami, bardzo maryjni. A jeśli chodzi o kult Miłosierdzia Bożego, to proszę Państwa, no tak piękny rozwój tego kultu Miłosierdzia Bożego przede wszystkim no, zawdzięczamy temu, że jest ogromny deficyt tej miłości miłosiernej. No sami doskonale wiemy, że nie jesteśmy doskonali. Do doskonałości dążymy, upadamy. I całą nadzieję pokładamy właśnie, że to wszystko ma sens poprzez Miłosierdzie Boże i widzi się ten olbrzymi głód, ten wielki deficyt, to potężne zapotrzebowanie na cud Bożego Miłosierdzia, na cud przemiany serc. I to się tu dokonuje i to właśnie jest tym czynnikiem, który, jak to się mówi, sprzyja tak silnemu rozwojowi kultu Miłosierdzia Bożego w Meksyku.
Doświadczył brat tutaj cudów nie tylko tych duchowych, ale także tych fizycznych, spektakularnych?
Było to raptem około 2 miesięcy po moim przyjeździe w 2008 roku na misję, do tej pracy tutaj w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango. No jeszcze nie potrafiłem zbytnio rozmawiać w języku hiszpańskim, bardzo mnie to nie śmielało, trochę się bałem. I stałem w takim narożniku, gdzie jest umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego z taką tablicą, gdzie ludzie wpinają podziękowania, kosmiki włosów, zdjęcia swoich bliskich. Taka tablica pamięci, modlitwy, prośby, dziękczynienia. I gdy tak sobie stałem, przypatrywałem, nagle poczułem delikatne stukanie w ramię. Odwróciłem się, zobaczyłem dwójkę młodych ludzi z zawiniątkiem w ręku. Była to mała dziewczynka. Jak się później okazało z relacji, tyle ile potrafiłem zrozumieć, dziewczynka bardzo chorowała, rozpoznano raka mózgu, szpiczaka. Ale drugie, co mnie uderzyło, nie było w tych ludzi widać jakiejś beznadziei. Właśnie przede wszystkim wręcz przeciwnie. Oni tryskali nadzieją. Poprosili mnie tylko o jedno, pomódl się z nami za naszą córkę. I tam właśnie przy tym narożniku, gdzie jest ten skromny wizerunek Jezusa Miłosiernego, modliliśmy się tak żarliwie, jak każdy z nas potrafił. No i tak się skończyła ta nasza wizyta, jeszcze na chwilę poprosiłem ich na kawkę, wspólną rozmowę, wymieniliśmy adresy, no i czas płynął dalej. I przypominam sobie, to był akurat mój dzień wolny, rekreacyjny, ze świętej pamięci księdzem proboszczym Grzegorzem Schmidtem wybraliśmy się na wspólną eskapadę na wulkan Mujer Dormida, Isla Ciutl. Świetna spinaczka, wysiłek, wypoczynek, ale też była to jakaś forma wyrzeczenia. I tak sobie postanowiłem, Panie Boże, jeżeli to Ci się ma spodobać, przyjmij to w intencji też tej dziewczynki, te modlitwy, te akta strzeliste, które będę odmawiał w czasie tej wędrówki. I czas płynął dalej. No oczywiście mała została przyjęta w moim sercu na stałe, jako taki stały gość, jaka stała intencja, że modliłem się o nią tak, jak potrafię po prostu. I rok po tym spotkaniu w kościele, tam przed obrazem Jezusa Miłosiernego, znów poczułem delikatne stukanie w ramię. Mimowolnie odwróciłem się, spojrzałem i patrzę, dwoje młodych ludzi, obok stoi przy nich mała dziewczynka wyglądająca gdzieś tak na trzylatka, z takimi odrostami włosów, niesamowicie żywotna, po prostu cały czas w ruchu, cała pełna energii, zapału, radości. I oni mówią, poznajesz nas? No ja stoję, ja mówię, no właśnie, to była moja odpowiedź, ten nieartykułowany dźwięk. I oni mówią, no my to jesteśmy ci rodzice, co razem z nami się modliłeś o cud zdrowia dla naszej córeczki. Wtedy po prostu łuski mi spadły z oczu, przypomniałem sobie tych ludzi i pierwszy tylko jeszcze nie zdążyłem wymówić i mówią, bracie, to jest cud Bożego Miłosierdzia. Nasza córka nie ma żadnych objawów już raka mózgu. Po prostu, jak to się mówi, kopara mi opadła, szczęka, tak dokładnie mówiąc. No cud Bożego Miłosierdzia, moi kochani. I cieszę się, że jakiś mały wkład miałem też w to dzieło. Po prostu brakuje słów, no jest radość. I dziewczynka jest zdrowa, po prostu tak żywotna, że jak mówię, w ciągu minuty jest w stanie 3-4 razy się przewrócić, bo ciągle tylko biega tego i tego, ale po prostu ta energia, ten zapał, ta chęć życia sama po prostu energetyzuje innych wokół siebie.
Wiara Meksykan jest żywa, radosna. Jak świętują Meksykanie? Macie tutaj takie dwie główne fiesty.
Dwie główne fiesty, które są kojarzone, że przybywa bardzo dużo ludzi z zewnątrz do naszego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, to oczywiście Święto Miłosierdzia Bożego. Niedziela Miłosierdzia Bożego. Mniej więcej od 2-3 lat regularnie możemy mówić, że jest to kilkanaście tysięcy osób. Około 20 tysięcy pielgrzymów przybywających na uroczystości Miłosierdzia Bożego. Rozstawiamy tutaj potężną karpę, taki jakby namiot powiedzmy, pod którym ustawiamy około 8 tysięcy krzeseł. I moi kochani, to nie wystarcza. Inni po prostu, którzy już się nie załapią pod namiotem, na słoneczku muszą stać, a wysokość jest taka, że promieniowanie słoneczne jest tutaj wielkim wyzwaniem dla pielgrzyma, który nie dość, że przybywa z daleka, to jeszcze musi w tym upale stać, ale to jest po prostu jedna wielka, piękna, cudowna manifestacja wiary w Boże Miłosierdzie. Bóg bogaty w miłosierdzie. Wtedy naprawdę się widzi, że to miłosierdzie Boże rozlewa się nie tylko na tą trzodę zebraną tutaj, ale na cały świat. Po prostu wielki krzyk, że Miłosierdzie Boże triumfuje i zatriumfuje na stałe. Drugą z takich fiest, takich plenerowych, które właśnie tutaj na tym potężnym placu, którą organizujemy, jest to troszkę już w mniejszym wydaniu, to jest Święto Ojca Przedwiecznego. Fiesta de Padre Eterno, na którą przybywa regularnie około 5 tysięcy osób. Też oczywiście jest radość, że miejsce żyje. No i oczywiście mamy takie fiesty jak Fiesta Patronalna, Fiesta Odpust Jana Chrzciciela i także Odpust w San Mateo w kaplicy świętego Mateusza i w kaplicy San Miguel świętego Michała Archanioła. To możemy powiedzieć, to są fiesty takie lokalne, ale te, które ściągają pielgrzymów spoza, w dużych ilościach, tak jak mówiłem, tysiące, przybywają wtedy przede wszystkim na Święto Miłosierdzia Bożego i na Fiestę Padre Eterno. Z takich bardzo charakterystycznych rzeczy i zwyczajów Meksyku, moi kochani, to chciałem się podzielić, jest pokropienie ludzi wodą święconą. I nie odbywa się ono u nas tutaj jak w Polsce, ten asperges aktu pokuty, tylko po błogosławieństwie finałowym kapłan bierze kropidło i przemierza cały kościół, kropiąc solidnie, skrapiając całą rzeszę wiernych zebranych na mszy niedzielnej, czy to bądź przy okazji jakichś odpustów i fiest. Jest to tak ważny moment, że zawiązuje się tak zwana masa krytyczna, ponieważ każdy chce być trafiony. Łaską Bożą oczywiście, czyli tą kroplą Bożego błogosławieństwa. Nasz współbrat, ksiądz Kazimierz, często stara się ludziom tłumaczyć, że to nie woda uświęca, ale Meksykanie wszystko odbierają właśnie bardzo cieleśnie. Oni tego potrzebują, tak jak nieraz można dostrzec, jak obejmują figury świętych, całując je, podchodząc do tabernakulum, dotykają, całują. Tak ważna jest ta woda święcona, żeby ona go dobrze trafiła, ja tak mówię. Kojarzę zawsze, po przykład przypada mi to zadanie po każdej mszy świętej w dniu Fiesty Miłosierdzia Bożego, kropić ludziom wodą święconą, dewocjonalia, wszystko co przynoszą. To, jak mówiłem, to są tysiące ludzi i to jest tak spontaniczne, że niektórzy przychodzą i krzyczą: hermano, baniamy, co znaczy bracie, obmij mnie. No to wtedy po prostu już się nie zastanawiam, tylko już leję wodą, a nie skrapiam. Ktoś może powiedzieć, że to śmieszne, że to jest jakieś takie ludowe zwyczaje i tak dalej. Ale moi kochani, w tym wszystkim manifestuje się prawdziwa i żywa wiara.
A największe trudności oprócz tej biedy materialnej?
Największe trudności oprócz biedy materialnej. Trudności są zawsze i tam, gdzie ich nie ma, to znaczy, że coś nie idzie dobrze. Powiedzmy, no to jest życie. No. Codziennie jest jakieś wyzwanie. Trudnością jest na pewno sprawa organizacyjna samych tych fiest tak dużych. Trudnością są te problemy, które najczęściej na co dzień nas spotykają, ale chyba największą trudnością to my jesteśmy sami dla siebie i tą największą trudnością jest to, żeby starać się po prostu trwać, dobrze wykonywać swoje zadanie, swoją posługę, swoją pracę, bo to jest wyzwanie, ale po prostu to, co wtedy poprzez trud się zrodzi, daje najfajniejszą satysfakcję.
Sin amor y sin enojo.
Jeżeli chodzi, powiedzmy też, o organizację świąt tak dużych, na taką dużą skalę, to wielkim ubóstwem dla nas jest brak kapłanów, którzy podjęliby się misji spowiadania w tym czasie. Moi kochani, to są nie setki, to są tysiące ludzi, którzy w tym szczególnym dniu chcą się zanurzyć w zdroju miłosierdzia Bożego, a nie ma komu ich przybliżyć do tego zdroju. Nasi współbracia, no na ile mogą, ale muszą też być przy biskupie w czasie celebracji mszy świętej. Na przykład ksiądz Bartek, obecny rektor, kustosz i proboszcz. Z innych lat go pamiętam, że godzinami siedział, po prostu sznur ludzi stał. Ja po prostu donosiłem mu tylko talerze, żeby coś zjadł z jedzeniem i to mogłoby szokować Polskę, gdyby ktoś zobaczył spowiadającego kapłana, a przy okazji ukradkiem próbuje coś zjeść. Po prostu dla mnie to jest wielkie wyrzeczenie tego człowieka i tych, którzy nam przyjeżdżają pomagać. Jest to niedziela. Nasza diecezja nie jest bogata w kapłanów, to jest ledwie około 90 kapłanów. Jeżeli każdy jest z reguły sam na parafii, no to nie jest w stanie w tym dniu nam pomóc. Choć szczere serce ma, no chętne do pomocy, no on musi zostać ze swoją trzodą. No i tu jest ten deficyt. Deficyt po prostu rąk do pracy. Bardzo potrzebujemy kapłanów. Tu już apel z mojej strony do mojej rodziny palotyńskiej. Nie zastanawiajcie się dwa razy, czy warto, nie warto. To jest właśnie misja. Zawsze warto. Tylko trzeba chcieć. Zostawić coś, żeby zyskać jeszcze więcej. Czasami zostawiamy te dobra materialne, ale zyskujemy o trzykroć więcej w tych łaskach Bożych, w tych dobrach duchowych. No to jest to, co mnie inspiruje. Wyjazd na misję wiąże się z jakimś wyzwaniem, pozostawieniem czegoś, chociażby no tej rodziny, którą tak też kochamy. Ale moi kochani, Bóg błogosławi przeobficie i niczego się później nie żałuje, bo warto dla tej jednej miłości żyć. I warto naprawdę oddawać się w pełni tej posłudze.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był brat Michał Szczygioł, Ślązak z Rudy Śląskiej, misjonarz palotyn.
Dziękuję bardzo za tą możliwość spotkania się, wypowiedzenia się i proszę wszystkich o żarliwą modlitwę w intencji misji Kościoła i tutaj polecam także naszą misję w Tenango del Aire i ten apel z mojej strony, w szczególności do moich współbroci z rodziny palotyńskiej. Czekamy na was, bo potrzebujemy was naprawdę do pracy. Nie tyle my, co ci ludzie tutaj. Szczęść Boże.
Prosto z Meksyku dla Radia Watykańskiego, Hanna Honisz.
Audycję przygotowało Radio Plus Opole. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.